Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Sejm przyjął w czwartek uchwałę o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego na 15 października, czyli w dniu wyborów parlamentarnych. Zadane w nim zostaną cztery pytania: o wyprzedaż majątku państwowego, podniesienie wieku emerytalnego, likwidację bariery na granicy z Białorusią oraz o relokację migrantów.
Propozycję uchwały przygotowała Sejmowa Komisja Ustawodawcza na podstawie wniosku rządu, który Sejm przyjął w czwartek rano.
Referendum krytykuje opozycja. Wezwała też do jego bojkotu. Minister Edukacji i Nauki profesor Przemysław Czarnek przekonywał w Sejmie, że pytania referendalne są ważne dla narodu polskiego, jego przyszłości i przyszłości Europy.
Szef resortu edukacji przekonywał, że jest to również sprawa bezpieczeństwa wewnętrznego Polski i obywatele powinni się móc wypowiedzieć na ten temat.
Polski naród jest zwierzchnikiem, jest władzą zwierzchnią. Każdy zwykły Polak ma głos. Każdy zwykły Polak jest waszym zwierzchnikiem i każdy zwykły Polak wypowie się w tym referendum, nawet gdybyście je wyszydzali i unieważniali. Pytanie, na podstawie czego unieważnia to referendum Tusk? Na podstawie zarządzenia Webera? Na podstawie zarządzenia jakichś brukselskich elit? Otóż, proszę państwa, es tut mir leid, szanowni państwo Niemcy, wasze zarządzenia nie obowiązują w Polsce i Polacy powiedzą stop waszym absurdalnym rządom w Europie, bo nie chcemy tego, co jest we Francji, w Niemczech, w Belgii. Niebezpieczeństwa, gwałtów i całkowitego zrujnowania naszego państwa.
W czwartek weszła też w życie podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o referendum ogólnokrajowym. Dostosowuje ona przepisy tak, by referendum krajowe mogło odbyć się w tym samym terminie, kiedy między innymi wybory parlamentarne poprzez ujednolicenie godzin głosowania.
Rzeczpospolita Polska wszelką obcą ingerencję w polski proces wyborczy uznaje za akt wrogi wobec państwa polskiego i będzie ją zdecydowanie zwalczać, głosi uchwała przyjęta w czwartek przez Sejm. Tekst powstał z inicjatywy posłów Prawa i Sprawiedliwości.
Uchwała została przygotowana przez partię rządzącą po skandalicznych słowach Niemca, szefa Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera. W wywiadzie dla telewizji CDF mówił on o zwalczaniu PiSu.
Dokument w imieniu klubu parlamentarnego PiSu poparł poseł Radosław Fogiel. Polityk przekonywał w Sejmie, że normalne jest kibicowanie stronnictwom politycznym w innych państwach, ale istnieją granice tego poparcia.
Wnioskodawcy uznają za właściwe, żeby w tej sprawie Sejm podjął uchwałę, żeby podkreślić, jeżeli ktokolwiek zapomniał lub przeoczył, że suwerenem w Polsce jest naród polski zgodnie z zapisami konstytucji, że to naród polski ma prawo wybierać swoich przedstawicieli zgodnie ze swoimi sympatiami politycznymi i że żaden obcy polityk, obca instytucja nie ma prawa podejmowania prób ingerencji w proces wyborczy w Polsce. W przekonaniu wnioskodawców są to sprawy, które nie powinny budzić kontrowersji i liczę na dobrą współpracę w pracach nad tym projektem.
W projekcie uchwały przypomniano, że zgodnie z konstytucją tylko do obywateli należy władza zwierzchnia, wybrana w wyborach demokratycznych.
Podkreślono też, że Polska wszelką obcą ingerencję w proces wyborczy uznaje za akt wrogi wobec państwa polskiego i będzie ją zdecydowanie zwalczać.
Liderzy PO, Nowej Lewicy, PSL-u i Polski 2050 ogłosili porozumienie w sprawie paktu senackiego.
Zgodnie z ustaleniami opozycja wystawi jednego kandydata w każdym ze 100 okręgów wyborczych do Senatu. Więcej Anna Wózek.
To już druga edycja paktu senackiego. Liderzy PO, Nowej Lewicy, PSL-u i Polski 2050, wystawiając wspólnych kandydatów na senatorów, ponownie liczą na zwiększenie swoich szans, tym razem w wyborach parlamentarnych 15 października. Zaskakują przy tym ruchy Platformy Obywatelskiej. Okazuje się, że były szef Platformy, Grzegorz Schetyna, nie wystartuje z list Koalicji Obywatelskiej do Sejmu, ale będzie kandydatem opozycji w wyborach do Senatu z okręgu wrocławskiego. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrocławiu Łukasz Olbert mówi, że jest to kolejna odsłona konfliktu Grzegorza Schetyny z Donaldem Tuskiem.
Po 26 latach Grzegorz Schetyna żegna się z Sejmem. Jest to dla niego bardzo dotkliwą porażką. Będzie startował do Senatu, jest zmuszony przez Donalda Tuska, ale także ludzie Grzegorza Schetyny albo zostają wycinani z list wyborczych, albo zostają bardzo dalekie miejsca, co skutkuje to prawdopodobnie brakiem ich na listach w przyszłym Sejmie. Donald Tusk podporządkowuje sobie całą Platformę Obywatelską wobec siebie i wycina tak naprawdę wszystkich konkurentów, łącznie z Grzegorzem Schetyną, ale także jego dorobkiem jako byłego szefa Platformy Obywatelskiej.
Łącznie Platforma Obywatelska ma wystawić swoich kandydatów w 51 okręgach wyborczych do Senatu. Oprócz Schetyny ma wystartować też m.in. Małgorzata Kidawa-Błońska i Rafał Grupiński, a także Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich.
Krajowa Rada Sądownictwa poinformowała, że nadzwyczajne posiedzenie zostało zwołane na 28 sierpnia. Jak podała przewodnicząca Rady, spotkanie będzie dotyczyło przeprowadzenia dyskusji w sprawie równego traktowania stron postępowań w polskich sądach z zachowaniem neutralności światopoglądowej.
O pilne zwołanie posiedzenia KRS zwrócił się minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jego zdaniem dochodzi do orzeczeń wydawanych z wyraźnie politycznych motywacji i stosowanie podwójnych standardów.
Jako przykład wskazał umorzenie sprawy ataku i pobicia kierowcy na furgonetkę Pro-Life oraz skazanie na 3 lata bezwzględnego więzienia młodej kobiety za próbę wyrwania tęczowej torby na paradzie LGBT.
Nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z upolitycznieniem i ideologizacją sądownictwa, powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.
Tak było kiedyś, tak za komuny, że przymykano oko na bandytyzm, na przestępstwa, jeżeli było to zgodne z dominującą ideologią. I tak się niestety dzieje obecnie w polskich sądach. Kierują się ideologią, kierują się polityką. Tak nie może być i dlatego minister sprawiedliwości, prokurator generalny, również jako członek Krajowej Rady Sądownictwa, zwrócił się o pilne posiedzenie i debatę nad remediami, co powinniśmy zrobić, aby temu zapobiec, bo to jest tendencja bardzo niebezpieczna. No jeżeli dochodzi do skazywania ludzi na bezwzględne więzienie 3-letnie za wyszarpywanie torebki, to jest to skandal.
W ocenie wiceministra konieczne jest odpolitycznienie sądów. Jak dodał Marcin Romanowski, umożliwi to instytucjonalna reforma sądownictwa i wprowadzenie realnej odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów również za treść ich orzeczeń, jeśli mają charakter ideologiczny, polityczne i są w jawnej sprzeczności z zasadą równości.
Posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa ma ruszyć 28 sierpnia o godzinie 10.
Wiceminister finansów Artur Soboń powiedział, że obecny rok jest czasem spowolnienia gospodarczego, ale podkreślił, iż Polsce nie grozi recesja.
Wiceminister odniósł się do opublikowanych przez GUS informacji wskazujących na to, że w drugim kwartale polska gospodarka skurczyła się o 0,5%, licząc rok do roku.
W pierwszym kwartale spadek wyniósł 0,3% w ujęciu rocznym.
Wiceszef resortu Artur Soboń powiedział, że obserwujemy spowolnienie, które jednak nie zagraża polskiej gospodarce.
Polska gospodarka będzie gospodarką w roku 2023, tak jak przewidywaliśmy, przy tak szybkim wzroście gospodarczym w ostatnich latach, rekordowym na tle innych państw Unii Europejskiej, państwem, w którym ta gospodarka nieco zwolni, ale w żadnym razie nie ma mowy o tym, abyśmy w roku 2023 mieli do czynienia z recesją.
Wiceminister powiedział, że już widać sygnały poprawiającej się sytuacji gospodarczej. Wskazał m.in. na spadającą inflację i poprawiające się nastroje konsumentów.
Artur Soboń powiedział, że wzrost produktu krajowego brutto w całym 2023 roku wyniesie około 0,5%.
Sekretarz generalny NATO powiedział, że to do Ukrainy należy decyzja o tym, kiedy i na jakich warunkach rozpocząć negocjacje w sprawie zakończenia wojny. Jens Stoltenberg odniósł się w ten sposób do skandalicznej wypowiedzi jego doradcy.
Szef kancelarii NATO w jednym z wywiadów zasugerował, że Ukraina mogłaby zrezygnować z części swoich ziem, aby osiągnąć pokój i członkostwo w sojuszu. Później wycofał się z tych słów, przyznając, że jego wypowiedź była błędem.
Dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej profesor Piotr Grochmalski wskazuje, że wejście Ukrainy do NATO z ustępstwami terytorialnymi potwierdziłoby skuteczność rosyjskich metod. Ekspert dodał, że skutkowałoby to poważnymi konsekwencjami nie tylko dla Ukrainy, ale dla całego NATO.
Tam chodzi o poszukiwanie formuły, w jaki sposób otworzyć drogę Ukrainie do NATO. Nie w ten sposób i na pewno tego typu polityka byłaby zabójcza nie tylko dla Ukrainy, ale stwarzałaby śmiertelne zagrożenie dla NATO, bo potwierdzałaby skuteczność polityki Putina, metodę NATO, aby stopniowo niszczyć państwo i dać Rosji czas na przygotowanie się do kolejnej formy agresji.
Ukraina oczekiwała, że otrzyma zaproszenie do NATO na lipcowym szczycie sojuszu w Wilnie, jednak nic takiego nie nastąpiło.
Wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden mówił, że warunkiem przyjęcia Ukrainy do NATO jest zakończenie wojny.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.